Chwała Jezusowi. Jak dobrze jest móc śpiewać Panu. Wiecie, kiedy dojdziemy do Królestwa Bożego, tam będzie strasznie dużo śpiewu. Tam będzie bardzo dużo śpiewu. Tam cała wieczność będzie śpiewać, a nasze pieśni okażą się bardzo małe w porównaniu z tamtymi. Ale dzisiaj niech będą najlepszym, co możemy robić, kiedy spotyka się Boży lud. Myślę, że dzisiaj, kiedy grupa chwały tu śpiewała, to mogłem się modlić tą jedną z, chyba z takich, która się staje powoli moją ulubioną pieśnią, że chcę iść za Tobą, Panie Jezu. Zauważyłem, że dość często ją śpiewamy i myślę, że tak samo u Was, jak u mnie, jest to wynikiem pragnienia serca. Ja chcę iść za Nim. Chcę iść za Nim każdym dniem. Chcę iść za Nim każdą przemianą, każdej dziedziny mojego życia. I On wie wszystko, jak dzisiaj chór zaśpiewał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy śpiewa chór, chciałbym Wam też doradzić, żebyście słuchali tych pieśni nie jako sztuki jedynie, bo to jest piękna sztuka, ale jako przesłania Słowa Bożego, jako tego, co Duch Święty chce powiedzieć. Bogu, Bogu, który jedynie jest. I najpierw zaśpiewali godny, potem zaśpiewali mądry. Jemu jedynie chwała. Bogu, który jest mądry, godny, chwała. I z tej mądrości chciałbym dzisiaj czerpać. Wielka moja radość, że mogę się dziś z Wami dzielić Słowem Bożym. W czwartek i dzisiaj bardzo podobny temat chcę poruszyć. W czwartek mówiłem na temat siewcy, który wyszedł, aby siać. I oczywiście nie będę teraz tego powtarzał, ale główne przesłanie było takie. Jezus nam wskazał, że są cztery sposoby postępowania ze Słowem Bożym. I w Bożej mądrości możemy jasno wiedzieć, że na pewno reprezentujemy jeden z tych czterech. Pamiętacie, jedno padło na drogę, jedno gdzieś tam na skałę pośród osty, coś wydziobały ptaki, znacie historię na pamięć, ale było takie, które przyniosło owoc. I z pewnością Twoje życie, moje życie w swoim posłuszeństwie Bożemu Słowu i przemianie stanowi jeden z tych czterech przykładów, które powiedział Jezus. I dzisiaj bardzo podobnie w tym samym duchu chciałbym usługiwać, mówić również o posłuszeństwie, o praktycznej przemianie naszego życia. Wiecie, wszyscy w życiu coś budujemy. Mamy udział w tym, co nas otacza, w tym, jakie życie sobie robimy. I nie zawsze wszystko zależy od nas, ale dużo zależy od tego, za kim idziemy, kogo słuchamy i jakie mamy wartości. Naprawdę dużo od tego zależy. I popatrzmy dziś na pewną historię z Biblii, która również jest o posłuszeństwie i jest o nas. Jest o każdym z nas, o mnie, o tobie, o tym, który siedzi koło ciebie, o twoich rodzicach, dzieciach, o twojej żonie, mężu. Jest o każdym z nas. Przeczytajmy dzisiaj tekst, który czytaliśmy już 1000 razy w życiu. Na szkółkach się go czyta, rysuje się dwa domki, jeden się rysuje domek na piasku, drugi na skale, dzieci malutkie to rysują na szkółce i dorośli też to czytają. Poczytajmy dzisiaj z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, 24 werset do 29 przeczytam ze Słowa Bożego. Ewangelia Mateusza, jeśli ktoś jest nowy, to jest Nowy Testament, tam bardziej z tyłu. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24 do 29 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku, i spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Oto mamy przypowieść Jezusa, która kończy jedno z najbardziej niezwykłych kazań, a mianowicie kazanie na górze. To jest zakończenie kazania na górze, które większość z was bardzo dobrze zna i wiele razy czytała. Jest to słowo dla tych, którzy Słowo Boże słuchają. I chcę teraz tu powiedzieć, za każdym razem, kiedy mieliśmy to przypowieść o tej poczwórnej roli, pamiętacie? Za każdym razem Jezus mówi do tych, którzy słuchają, ale niekoniecznie wykonują. Zresztą nie mówi się do tych, którzy nie słuchają. Ja pamiętam, że jeszcze w pierwszych latach, kiedy uczyłem się być pastorem, kiedyś przyszedłem na nabożeństwo i zobaczyłem, że jest dużo, dużo mniej ludzi, to jeszcze było w Estonii. I wiecie, całe kazanie, zagniewany, rozczarowany, powiedziałem na temat nieprzychodzenia na nabożeństwa. I po nabożeństwie podszedł do mnie pastor. Pastor Georgi mówi do mnie: słuchaj, jest jeden problem, chłopie. Tyś głosił do tych, których nie było, zamiast powiedzieć kazanie do tych, co byli. I Jezus mówi do tych, którzy słuchają, ale nie zawsze chcą posłuchać. Jest to słowo dla tych, którzy słuchają ze szczerością, radością, działalnością, ale nie do końca robią to, co chce Bóg. I człowiek słucha, ale nie realizuje życiem. I wiecie, kto z nas nie szedł, kto z nas tego nie dokonał? Każdy z nas tutaj ma ten moment, przeżywa może ten moment, że coś wiesz ze Słowa Bożego, wiesz, że Słowo Boże to mówi, ale tego nie realizujesz, nie robisz tego. Każdy z nas popełniał lub popełnia ten błąd. I wiecie, ta historia przeczy też trochę tej naszej takiej protestanckiej czy ewangelicznej pewności siebie co do przyjęcia Jezusa. Czasami to jest taka głupia pewność siebie. Mówimy: przyjął Jezusa, to już wszystko w porządku. Właściwie jak człowiek przyjmie Jezusa, no to już tylko niebo, sprawa załatwiona, jestem wierzący i nie ma o co się martwić. Ale Jezus mówi, że może przyjść dzień wielkiego upadku nawet dla tych, którzy przychodzą i słuchają. I coś przyjęli, zaakceptowali, ale gdzieś tam zatrzymali się. Zagłada i upadki tego dnia są dla tych, którzy nie byli wierni w słuchaniu Słowa Bożego całym swoim życiem. I wiecie, z Ewangelią jest zawsze tak, że kiedy człowiek ją przyjmuje i kiedy słucha, to Ewangelia albo zmienia ciebie, albo ty zaczniesz zmieniać Ewangelię, żeby ci pasowała. Coś z tym trzeba zrobić. I nauczyciel tutaj do nas wszystkich mówi, że chce tutaj, dzisiaj, teraz, przez tą przypowieść, byśmy Królestwo Boże potraktowali poważnie. Słowa Jezusa z 7 rozdziału. Kiedy popatrzycie na 7 rozdział i wcześniejsze nawet, całe to kazanie na górze, słowa Jezusa chcą jakbyśmy popatrzyli w dwie strony. Jezus jakby mówi: hej, chwileczkę, zatrzymaj się teraz, poczekaj na rozdrożu i popatrz na dwie strony. Zdecyduj się, ja rozumiem, że wybrałeś Słowo Boże, ale zdecyduj się, chcesz jedynie je słyszeć, czy chcesz nim żyć. My już teraz nie mówimy o tym, czy Jezus, czy świat, czy Jezus, czy też gniewam się na Boga i nie wiem, zostaję ateistą, ale Jezus mówi: ja wiem, słyszysz moje słowo, zatrzymaj się. Chcesz nim żyć, czy chcesz tylko słyszeć tradycyjnie? Jakby mówi, popatrz dwie strony i zawsze Biblia robi w ten sposób, od nawrócenia aż do pochwycenia, zawsze dwie strony, zawsze dwa kierunki i cały czas Bóg zachęca do decyzji i pokazuje nam obydwa wybory. Jezus przedstawia nam tutaj, w tej historii, w 7 rozdziale, 3 pary przeciwieństw. Czytaliśmy jedno z tych przeciwieństw, dom na skale i dom na piasku, ale gdybyście uważnie czytali w domu ten rozdział, czy ten fragment Słowa Bożego, mamy 3 pary przeciwieństw, chce nam pokazać Jezus konieczność posłuszeństwa. Pierwszy kontrast, pierwszy wyraźną różnicę, jaką nam pokazuje, to pokazuje nam dwie bramy. Znacie to na pamięć ze szkółki i z Biblii, dwie bramy. Jedna jest jaka? Szeroka, druga jest wąska. Pokazuje nam dwie bramy, szeroką i wąską. Jedna prowadzi do zguby, druga prowadzi do życia. Drugi kontrast pokazuje nam dwa drzewa. I mówi: nie może dobre drzewo przynosić złego owocu. To jest, mówi, niemożliwe. Dobre drzewo ma dobry korzeń, jest dobrego rodzaju, w nim jest dobre życie, przynosi dobry owoc. I nie może rodzić złych owoców, ale też złe drzewo nie może przynosić dobrego owocu. I często mówimy, używamy takiego słowa, po owocach poznacie. Częściej tego słowa używamy wobec innych niż wobec siebie. I to jest w porządku, wiecie, Jezus nam dał to słowo, byśmy patrzyli na to, co się przed nami dzieje, ale czasami warto by było, żeby te wersety użyć też do skontrolowania swojego serca. Aby też się pomodlić, Duchu Święty, badaj moje serce, zobacz, czy jestem na właściwej drodze. I popatrz na swoje owoce. Nie może dobre drzewo przynosić złego owocu. Jeżeli owocem twojego życia jest awantura, zło, podział, kolejni wrogowie, obraza, gdziekolwiek się ruszysz, wchodzisz w konflikty z ludźmi. Słuchaj, Duch Święty ci dziś mówi, nie może dobre drzewo złego owocu przynosić, ani nie może drzewo złe dobrego. Bóg cię nie potępia dzisiaj, Bóg cię nie osądza, Bóg cię nie odcina, Bóg się od ciebie nie odwraca, ale Bóg mówi, posłuchaj, jeżeli widzisz, że twoje życie przynosi zły owoc, jeżeli widzisz, że twój dom, twoje małżeństwo, twoja praca, twoje życie jest pełne podziałów, to Duch Święty szepta do ciebie, zmień to. Ja chcę ciebie zmienić. To jest nauka Jezusa, a nie Jego sąd. To nie jest jeszcze koniec. Przyjmij to słowo, powiedz, Boże, nie wiem, jak mam przynosić dobry owoc. Czego się chwycę w życiu? Widzisz, Panie, co się dzieje? Bóg mówi, chcę cię zmienić i zmienia każdego z nas. Zmienia mnie, zmienia ciebie. To nie jest słowo, że wiecie, ja wyjdę i wskażę palcem na kogoś z was. Mogę na siebie wskazać palcem. Ciągle patrzę, jaki przynoszę owoc. Chcę iść za Jezusem i chcę, aby On mógł do mnie przemawiać swoim słowem. Jezus pokazuje nam teraz w tej historii, że wartość chrześcijaństwa, słyszycie mnie? Wartość chrześcijaństwa nie jest w tym, w co wyznajemy, ale w tym, w jaki sposób realizujemy usłyszane Słowo Boże. Ja myślę, że dzisiaj w naszych czasach poszukiwacze zwiedzeń, którzy na różnych stronach i forach wypisują, kogoś krytykują, wiecznie na coś wylewają kwas, zapomnieli, że ja myślę, że największym zwiedzeniem naszych czasów jest zanikająca w ludziach wiara, nawet wierzących, i że największym zwiedzeniem naszych czasów jest słuchanie, ale nie wykonywanie tego, co mówi Jezus. To jest wielkie zwiedzenie życia, kiedy człowiek pociesza się tylko tym, że słyszy, ale nie wykonuje tego, co słyszy. I Jezus nam pokazuje, wartość twojego chrześcijaństwa, twojego chodzenia za mną nie jest w wyznawanych przez ciebie dogmatach, doktrynach, pocieszaniu się z tym, że twój Kościół ma właściwy spis wiary, ale jest, ja będę patrzył na to, co ty robisz, że nasze życie dla Królestwa Bożego to nie są poglądy i ławka w zborze. Przyznacie, że to trochę biedne chrześcijaństwo, poglądy i ławka w kościele. To wtedy by wyszło, że nawet życie pijaka jest bardziej fascynujące. A? Bo pijak chociaż jakąś przygodę ma. Jeśli całe moje życie to są tylko dogmaty i siedzenie w niedzielę, to jestem pożałowania godny. Jezus nam mówi, On chce, żebyśmy czynili, a wtedy zaczyna się przygoda z Jezusem, bo Słowo Boże to rewolucja, kiedy zmienia mnie, zmienia ludzi, z którymi pracuję, zmienia moją rodzinę, moje małżeństwo, moje wnętrze, tych, z którymi mam, powoduje, że czasami jest mi ciężko, owszem, Bóg nie zawsze obiecuje nam, że będzie wszystko łatwo, wręcz w ogóle właściwie nam nie obiecuje, że będzie łatwo, ale mówi, że nas przeprowadzi. Bóg nie mówi, jak będziesz ze mną, poprowadzę cię z górki, ale mówi, gdy pójdziesz przez ogień, gdy pójdziesz przez wodę, nie utoniesz, nie spłoniesz, bo ja jestem z tobą, mówi Pan. I to jest to, do czego nas pociąga. To jest przygoda z Bogiem. On mówi, gdy pójdziesz. I dochodzimy, tak jak mówię, trzy przeciwieństwa były. Wąska brama i szeroka, drzewo, które dobre, złe, i te dwa domy. I to trzecie przeciwieństwo daje nam ostateczną odpowiedź. Jezus naucza, kończy kazanie na górze i chce to zapieczętować, włożyć w ciebie, we mnie, w tych, którzy go słuchali. To, jak wchodzimy w naszą wiarę, to jest ważne. Jaki owoc przynosimy, też jest ważne. Kiedy mówię, jak wchodzimy, szeroka czy wąska, no to jest ważne, czy wybierasz szeroką drogę czy wąską. Nie można tego powiedzieć, że ten punkt nie jest ważny. Jest najważniejszy. Początek jest bardzo ważny. Jeśli nie przyjmiesz Jezusa, jeśli nie wyznasz grzechów, jeśli nie wyruszysz za Panem, to nigdy się nie zacznie twoja przygoda z Bogiem. Ale potem to drzewo pokazuje, że kiedy już przygoda z Bogiem się zaczęła, to będziesz widział, jaką masz naturę. Narodzenie na nowo polega na tym, że stara natura zmienia się na nową naturę. I albo drzewo dobre, albo drzewo złe, albo owoc dobry, albo owoc zły. Nie da się tego pomieszać. I trzecie przeciwieństwo pokazuje, że teraz twoje chrześcijańskie życie, moje chrześcijańskie życie będzie musiało coś budować. Teraz stajemy się świadectwem i będziemy budować i Bóg patrzy dużo głębiej i to jest ten sam rozdział, który mówi, nie każdy, kto mówi do mnie jak Panie, Panie. To jest ten sam rozdział. Ale więc wracamy do niego. Teraz mamy dwóch budowniczych, którzy są tematem naszego dzisiejszego nauczania. Ja lubię tę historię, wiecie. W dziecięcych Bibliach tak fajnie narysowane są te dwa domki. Taki Kowalski i Nowak siedzą w oknach. Świeci słoneczko, latają ptaszki. Mamy dwóch budowniczych. Są, nie wiem, czy byli sąsiadami, wiecie, tam tego nie pisze, że było dwóch sąsiadów. Są dwa domy, nie wiem, czy były oddalone. Zawsze w Biblii dla dzieci byli sąsiadami. I tak się ich rysuje w książkach dla dzieci. Budują podobne domy i pierwsza duchowa rzecz, którą chcę, żebyście zwrócili uwagę, kiedy wpatrujecie się w tą historię, to dopóki świeci słoneczko i jest ładnie, te dwa domy właściwie się od siebie nie różnią. Te domy są podobne, dopóki świeci słoneczko. I Kowalski, i Nowak mieszkają prawie, że w takich samych domach, ale Pan Jezus mówi, wiecie, ja patrzę głębiej w wasze życie. To jest trochę tak, że dopóki siedzimy w niedzielę, właściwie powiem wam, wy wszyscy wyglądacie teraz jak najbardziej święci ludzie, jakich znam. Kiedy w niedzielę siedzicie, właściwie wszyscy wyglądacie tak samo. Jak patrzę na was, no na kogo bym nie popatrzył, to właściwie najlepszy święty, jakiego w życiu widziałem. A wy wiecie lepiej, że jutro jest poniedziałek, wtorek, środy, czwartki. Jezus mówi, budujcie głębiej, bo mam dla was dużo, dużo więcej niż fasadę, niż pozory. I my też, tak jak mówię, jesteśmy wspaniałymi wierzącymi, przynajmniej jak mówię dziś w niedzielę, ale Jezus chce nas uczyć i Jezus nieustannie pokazuje nam coś bardzo ważnego, że od nawrócenia do pochwycenia, czy do wejścia do Królestwa Bożego, od nawrócenia do twojej śmierci czy pochwycenia, które być może dożyjemy lub nie, nie wiem. Od początku do końca zawsze są dwie grupy. Jedna grupa idzie szeroką bramą, druga idzie wąską bramą, ta mniejsza. Dwóch szło po drodze, jeden zostaje zabrany, drugi pozostawiony. Dwóch było na łożu, jeden zostaje, drugi jest zabrany. Jedni piorą szaty, bo blisko dzień wesela, inni brudzą. Objawienie, kiedy wręcz jak się czyta Księgę Objawienia, kiedy już wszystko się aż drży od tego, że to już na pewno ostatni moment, mówi, kto się uświęca, niech się dalej uświęca. A kto brnie w te grzechy, niech dalej znieważa się w tych grzechach. Jak mówię, jedni piorą szaty, inni je brudzą. A pomiędzy tym życie pełne wyborów, również dzisiaj twojego wyboru, a centralną prawdą tego, co Jezus naucza, mówiąc nam o tych dwóch domach, jest posłuszeństwo. I to, że Bóg patrzy na posłuszeństwo, jego brak czyni Ewangelię pominiętą i odrzuconą przez nasze życie. I dlatego Jezus zaczyna te słowa. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na skalę albo na opoce. Wzór na ten werset jest krótki. Słuchanie plus wykonanie równa się mądrość i posłuszeństwo. To jest to, o czym mówi ten werset. Każdy, kto słucha, każdy, bez względu na wyznanie, twoją historię, status społeczny, narodowość i dotychczasowe błędy. Tak jak tutaj, dzisiaj mamy tu Polaków, Czechów, Słowaków i nie wiadomo, kto by się jeszcze znalazł. I może jacyś krzyżacy przyjechali z północy Polski, tam z nadmorza, nie wiadomo. Różnie bywa. Mamy dzisiaj różnych ludzi, ale Jezus mówi, każdy. każdy, kto słucha. Wiecie, co to znaczy każdy? Dam wam odkrycie. Każdy znaczy każdy. Widzieliście o tym? Każdy znaczy każdy. Każdy to jest każdy. Nie musisz najpierw zmienić kościoła i wyznania. Czasami, wiecie, gdy słucham, jak ludzie głoszą Ewangelię, to mam wrażenie, że dobra nowina polega na powiedzeniu ludziom o tym, że chodzą do złego kościoła. Nie, nie musisz najpierw zmienić kościoła lub wyznania. Najpierw musisz zmienić swoje życie, priorytety i mieć Jezusa i zbawienie, a wtedy w złym kościele nie będziesz mógł wytrwać. I albo go zmienisz w ten sposób, że się zmieni to, co wokół ciebie, albo pójdziesz do innego, czyli też zmienisz. Bo najpierw musi przyjść Jezus, a potem zmienia się życie. Nigdy nie jest na odwrót. Nie jest tak, że najpierw nasze życie jest wspaniałe, święte, czyste i kiedy czujemy się, że jesteśmy doskonali w doskonałym kościele, mówimy, a teraz, Panie Jezu, zapraszamy Ciebie. Przyjdź, bo już jestem wszystko, co sobie życzysz. Nie. Do Jezusa nie przychodzili tacy, do Jezusa przychodzili grzesznicy. Brudne, połamane życie. Do tego stopnia, że Piotr mówi, wyjdź z mojej łodzi, bo ja nawet nie jestem godzien, żebyś Ty w mojej łódce był. Panie, wiecie, jakby Jego słowa mówią do Jezusa, gdybyś Ty wiedział, bo Piotr jeszcze wtedy nie rozumiał, że On wie. Panie, Piotr nie zapytał, Panie, w związku z tymi rybami, do dobrej chodzę synagogi, czy może zmienić na inną? Nie, Panie, Piotr zrozumiał, to coś o mnie chodzi. Każdy grzesznik, który przyszedł do Jezusa, zrozumiał, że to o Niego chodzi. Każdy, kto słucha tych słów, nauczania Jezusa, tego kazania na górze. Każdy, kto słucha, Jezus mówi, każdy, kto słucha Jego słów, tych słów, czyli jakich słów? Jezusa słów, nie moich słów, bo ja się mogę pomylić, nie jakiegoś proroctwa, ale tych słów, które tu naucza Jezus, które są bardziej niż prorocze, każdy. I co robi? Wykonuje je. Wykonuje? No. No bo myślę, że nie po to głosił Jezus, żeby ludzie posłuchali i poszli do domu. Zgodzicie się ze mną? I wtedy i dziś Duch Święty pracuje w Kościele. Słowa Jezusa są pełne działania. On nie głosi jakiejś wiecie, mistycznej filozofii. Jezus nie mówi, że kiedy usiądziesz pod drzewem po turecku i będziesz robił 18 minut, to przejdziesz w lepszy, wyższy stan. Jezus nie mówi, jak będziesz udawał lodówkę, będziesz bardziej duchowy. Jezus mówi, że jeżeli będziesz Go naśladował w Jego nauczaniu, wtedy świat wokół siebie się będzie zmienił. Nie będziesz musiał robić tej poważnej miny i udawać strasznie religijnego, żeby przypadkiem wszyscy wiedzieli, że chodzisz do kościoła. Ludzie będą widzieć, że Twoje życie to jest miłość, przyjaźń, łagodność, taka dobroć, że Twoje życie z jednej strony jest fanatycznie przeciwko grzechowi, kłamstwu i złu, ale z drugiej strony nie trzeba się Ciebie bać, że jesteś uczniem, który kocha, uczniem, który nie boi się zgiąć, pobrudzić rąk, że jesteś tym człowiekiem, który został przemieniony. I wszyscy... Całe to kazanie na górze, Jezus mówi, kto słucha tych słów i wykonuje je, będzie mądry. Jeszcze raz mówię, jakich słów? Jezus tu kończy kazanie na górze. Jezus powiedział kilka ważnych rzeczy. Wszyscy musimy stać się ubodzy w duchu. Wszyscy mamy być solą ziemi, światłością świata. Wszyscy mamy zwalczać gniew. Jezus mówił, kto się gniewa, pojednać się z Nim, zanim pojednać się z bliźnim, zanim położymy dar przed Bogiem. Nie patrzeć na kobiety z pożądliwością. Nie mścić się, nie działać dla zła, ale działać dla dobra nawet swoich wrogów, kochać nieprzyjaciół, żyć tak, by ludzie widzieli naszego Ojca, modlić się, pościć, być blisko z Ojcem, nie na pokaz mieć religię, ale Bożą radość i dobro, które w nas wkłada Jezus. Całe kazanie na górze, wszyscy. I na koniec, kiedy wszystko się kończy i dochodzimy do Księgi Objawienia, kiedy już jest sam koniec, to Księga Objawienia nie mówi nam tak. Albowiem ja znam Twoje filozofie, Twoje wnioski, to jaki Ty jesteś wspaniały, ale znam uczynki Twoje i wytrwałość. Innymi słowami, wiem, co zrobiłeś z tym, co zostało Ci dane ze Słowa Bożego. Ja nie chcę się minąć ze Słowem Bożym. Zachęcam siebie i Was, abyśmy to, co słyszymy, zaczęli praktykować. I taki ktoś będzie przyrównany, Jezus mówi, do męża mądrego. Ze wszystkich cech duszy Bóg najbardziej ceni mądrość. Taki człowiek wie, że tutaj nic nie jest wieczne. Pogoda w życiu również nie jest czymś wiecznym na zawsze. Nie zawsze w waszym życiu świeci słońce, zgadza się? Wszyscy, jak tu siedzicie, byliście w swoim życiu w takich chwilach, kiedy świeci słońce, kiedy jest pięknie i kiedy mówimy o Jezusie. Ale też wielu z was, a może wszyscy, byliście w dniach, kiedy wydaje się, że ziemia z żelaza, a niebo z ołowiu. Że wydaje się, że nie wiadomo dokąd pójść. Różne są chwile. Są chwile, kiedy wracamy ze szpitala z nowonarodzonym dzieckiem. W domu jest radość. Są chwile, kiedy jest ślub. Goście śpiewają, ludzie się cieszą, muzyka gra. Są chwile, kiedy przy tacie, mamie w szpitalu siedzimy i zamykamy ich oczy i słyszymy ostatni oddech tych, których kochaliśmy. Są różne chwile w życiu. Jezus mówi, nie zawsze świeci słońce. Nie zawsze będzie słoneczko. Buduj na skalę. Bo gdyby zawsze było słoneczko, to właściwie można by było kocyk sobie rozłożyć i tak mieszkać. Nawet domu nie trzeba. Jezus mówi, różny przychodzi czas. I taki człowiek, który posłucha go, będzie przyrównany do mędrca. Człowiek wie, że to nie jest wieczne. Wie, że to, co uczy nas Jezus, trwa. A wszystko wokół się zmienia. To, co On mówi, na pewno się stanie. A wszystko wokół się zmieni. My nie wiemy, jak będzie wyglądać nasze życie za rok, za dwa, za trzy. Świat wokół się zmienia. Ale Jego Słowo trwa. Człowiek bez mądrości stawia na szybki, łatwy efekt. To nas przecież przeraża. Właśnie to nas przeraża w naszej cywilizacji, prawda? Że wszystko tak szybko, tak łatwo chcemy osiągać. Ale Jezus to, nazywali go też cieśla z Nazaretu. Kiedy on mówi o budowie, wie co mówi. Był cieślą, widział jak się buduje domy. Zresztą w tamtych czasach prawie każdy budował swój dom. Mężczyźni ze wsi zbierali się razem i budowali swój dom. Jedni wiedzieli jak się robi to, inni tamto. Ten dom tutaj reprezentuje nasze życie. Pogoda zmienia się, a my musimy żyć. Pogoda się zmieni, a ty musisz żyć. I Jezus dziś ci mówi, posłuchaj mnie. Nie jedynie usłysz, a wysłuchaj i zrób. Buduj na skalę. Pogoda zmienia się podobnie jak w naturze. Dlatego pewnego dnia Jezus mówi, spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Nie runął, bo był zbudowany na opoce. Deszcz był ulewny. Rzeki, różne rzeki, mamy je tu w liczbie mnogiej, w tym samym czasie wezbrały i powiały wiatry. Wiecie, dobry budowniczy w lecie myśli już o zimie. Jak pójdziecie na budowę, jedzie sierpień, na dworze może 37, 40 w cieniu, idziecie na budowę, a chłop buduje mur i pomiędzy cegły wkłada ocieplenie. Powiedzcie mu wtedy, co ty głupi jesteś, po co ci ocieplenie? Przecież 37 stopni jest. On wie, jest sierpień, ale przyjdzie grudzień. On wie, jest lato, ale przyjdzie zima. Jezus mówi, dziś jest taki czas, później może być inny. Budowniczy wie, wezbrały rzeki, runął deszcz. Powiały wiatry, ale budowniczy w lecie myślał o zimie. I Jezus pokazuje nam, że wiara zbudowana na posłuszeństwie będzie działać, kiedy przyjdzie dramat, tragedia. Będzie ciężko. Sytuacja będzie ciężka. Jezus nie mówi, nigdy nie będzie deszczu, nigdy nie wzbiorą rzeki, nigdy nie będzie wiatru. Nie, Jezus mówi, ty zbuduj tak siebie, że kiedy to się stanie, żebyś był gotowy. Martwe posłuszeństwo oznacza martwego człowieka. Żywe posłuszeństwo oznacza życie. Zobaczcie, obydwa domy stoją w pobliżu rzeki. Są w podobnym miejscu, bo pisze o tych samych, że to samo pisze. Są w podobnym miejscu prawdopodobnie. Miejscu, gdzie w dobry czas dobrze się odpoczywa. I na obydwa spada deszcz. Obydwa doświadczają tego, że wzbierają rzeki i wieje wiatr. I wtedy to, co do tej pory się nie różniło, zaczyna się różnić. I nagle zaczynamy rozumieć, dlaczego taki Jakub mógł napisać to, co już dzisiaj słyszeliśmy. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Można powiedzieć, jak to? To teraz zachęca nas Bóg do jakiegoś masochizmu? Nie. Bóg mówi, poczytujcie to sobie za radość, bracia moi. Wiecie dlaczego? Bo jesteście gotowi na to. Wy jesteście umocnieni w Bogu. Jesteście umocnieni wiarą, która nie jest martwą wiarą bez uczynków. Jakub pisze o wierze, która działa. Jak się cieszyć, kiedy wszystko, w co wierzysz wokół, osuwa się w przepaść i nic nie jest pewne. Wtedy się nie będziesz cieszył. Ale on mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Wiecie dlaczego? Bo wasza wiara zaczyna być widoczna. Powiem to w innym przykładzie. Zdarzyło się wam czasami coś, że wydarzyła się sytuacja i gdyby nie wasze wcześniejsze decyzje, mielibyście problem. Ale podjęliście wcześniej właściwe decyzje. Pamiętam jednego mojego przyjaciela. Pracował w firmie, w której odkrył nieprawidłowości. Oszustwa, kłamstwa. Poszedł do prezesa, powiedział. Został uznany za naiwniaka. Kiedy powiedział o swojej wierze w Jezusa, zaczęli się z niego śmiać. Jesteś naiwny. Powiedzieli mu, że jest idiotą. Że Jezus nie ma nic wspólnego z biznesem. Nieprawda, Jezus ma wszystko. Jezus jest Panem. Jezus nie jest dodatkiem, jest Panem. A Pan ma, panuje nad wszystkim. I wiecie, ten mój przyjaciel odszedł z firmy. Z powodu tego musiał zamieszkać u taty, bo nawet nie miał się gdzie podziać. 2 lata później wszyscy ci ludzie w kajdankach prowadzeni byli przez policję do aresztu, ale on nie. I wtedy miał tą radość. Chociaż był wezwany do sądu, stanął czysty, uczciwy, wrócił do domu. Doświadczył próby, ale mógł ją przejść z radością. Kiedy wybierasz uczciwość, będziesz zbierał dobre owoce. I mówimy wtedy, kiedy tak coś zrobimy, mówimy wtedy, Panie Boże, dobrze, że zrobiłem wtedy to, co zrobiłem, prawda? Bo widzimy, że uratowaliśmy. I tak oto świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, ten mówi Jan. I dlatego Jezus naucza, każdy, 26, zobaczcie, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Zbudował na piasku. Te słowa odnoszą się do całego kazania na górze, do naszego posłuszeństwa, dla nas, do całego nauczania Jezusa, które do nas dochodzi. Oto człowiek, który słuchał Bożego Słowa. Słuchał. I działał. Zadowolony był bardzo. Pamiętacie przypowieść o tej czworakiej roli? Są tacy, co słuchają, nawet z radością słuchają. Tyle, że to nic nie przynosi. Cała ich radość jest nieważna, ponieważ nie słuchają wykonując, a jedynie słyszą. Te słowa odnoszą się do kazania na górze, do całego nauczania Jezusa, abyśmy go przyjęli i praktykowali. Tu mamy człowieka, on był zadowolony. Mógłbym, tak parafrazując, powiedzieć, był na nabożeństwie i przeczytał Biblię. Może nawet jego babcia i dziadek, i mama, i tata czytali Biblię. Ale w praktyce to jego dom się wali, a nie dziadka i babci. I podobnie jest z tobą. To dobrze, że twój dziadek i babcia byli wierzący. To dobrze, że tata, mama, dobrze, że tatowie, mamy chodzili na nabożeństwa. Tylko problem, że jak się zacznie walić, to nie ich, a twoje. To ty musisz być posłuszny Słowu Bożemu. Nie stawiajmy się, nie bądźmy obojętni na głoszone Słowo Boże. Idą dni deszczy, dni wiatrów. Ktoś powie, że straszę. Słuchajcie, jeżeli jesteś gotowy, to cię nie wystraszę. A jeśli cię straszę, to się zastanów, czemu się boisz. Ja nie straszę. Biblia nie jest od tego, żeby nią straszyć i w ogóle Bóg nie zamierza nikogo wystraszyć. Bóg mówi, co zrobić. Biblia jest instrukcją, nauczaniem mistrza, jak po mistrzostwu zbudować życie, a nie straszeniem. I jeśli czujesz, że się boisz przyszłości, jeśli czujesz, że boisz się tego, co zrobiłeś z życiem, jeśli boisz się o stan swojej rodziny, widzisz, jak wygląda, to Jezus ci mówi dzisiaj, można to zmienić. Jezus nie poszukiwał ludzi, którzy go będą podziwiać. Jezus nie chciał, żeby ludzie przychodzili nad brzeg i mówili im, ten to mam mówione, co? Chyba jutro przyjdziemy go znów posłuchać. Jemu na tym nie zależało. Nie przyszedł, by pokazać ludziom talent kaznodziejski albo nauczycielski. Nie przyszedł, aby być gwiazdą. Przyszedł, by nam powiedzieć, jak się uratować. Chodźcie za mną, mówi. Wyprowadzę was z tej sytuacji, która wydaje się nie mieć wyjścia. Głupota to cieszyć się Jezusem i Jego słowami, ale nie naśladować Go. To jest głupota. Głupota to cieszyć się Jezusem, ale nie naśladować Go i nie robić tego, co mówi. Ludzie nauczyli się, że nie trzeba przejmować się tym, co pisze. Przyzwyczailiśmy się, żyjemy w czasach, kiedy każdy ma swoją mądrość. Czytamy Biblię i nie przejmujemy się tym, co pisze. Ludzie wszędzie dziś czytają i nie przejmują się tym, co pisze. Każdy palacz, który dzisiaj wyciąga papierosa z paczki, wiecie, co ma napisane na paczce? Już za chwilę będzie większy napis niż paczka. Ale on się nie przejmuje. Każdy palacz ma napisane, że palenie jest szkodliwe, wywołuje raka, wiele chorób. Ja sam wiem, bo paliłem przed nawróceniem. A myślicie, że się tam przejmowałem, co tam pisze? Przecież mnie to nie dotyczy, to jest do kogoś innego. Ja raka, ja jakieś choroby, Boże, to jest chyba do starych dziadków. Mnie to nie dotyczy. Człowiek myśli, że zawsze jest mądrzejszy. Ale Jezus nie mówi tutaj, chcę, żebyście mnie teraz usłyszeli. Jezus nie mówi tu o jakimś skandalu życia w grzechu. Mówi o zaniedbaniu i lekceważeniu tego, co z radością słyszycie w kościele. Jezus nie opisuje złego chłopa i dobrego chłopa. Jezus nie mówi, że jeden to był święty, a drugi to, mówię wam, taki podły, chyba jakiś esesman nawet. Nie. Jezus mówi, było dwóch ludzi. Jeden słyszał i drugi słyszał. Jeden słyszał i posłuchał, drugi tylko słyszał. Tu nie ma skandalu. Tam nie jest napisane, że on sprowadzał prostytutki, pił codziennie. Nie. On po prostu nie budował swojego życia tak, jak chce Jezus. To jest dla nas tutaj. To jest ktoś, kto słuchał, tylko lekceważył to, co słyszał. Nie przejmował się tym, co słyszał. Słyszał w kościele, słyszał w domu, słyszał z Biblii, słyszał ze słowa, ale co go to obchodzi? Fajnie, no, zgadzało się z nauką i nie robił problemów. Zbudował swój dom na piasku. Ten dom to jego życie, jego łączność z wiecznością, jego słowa, myśli, działanie stały się konstrukcją, którą zbudował. Wykonywał podobne działanie jak tamten, tyle prościej, oszczędniej, może nie robił tyle hałasu, wszystko jakoś łatwiej się wydawało, bo czym jest piasek? Skałą jest kto? Jezus, to wiemy. Biblia mówi, że tą skałą był Jezus, tą, z której wytrysła woda. Skałą naszą jest nasz Pan. Ale czym jest ten piasek? Ja myślę, że ten piasek reprezentuje nasze siły, nasze różne odosobnione mądrości, doświadczenia, które nam się kupy w życiu nie trzymają, ale na nich budujemy. Bo skała to Jezus, a ten piasek to nasze możliwości, przez nas lepione kształty. Dziś człowiek ma tyle filozofii, mód. Są jak różne materiały, z których próbuje budować, a ich fałszywość pokazuje dopiero zmiana pogody. Póki jest dobrze na świecie, to wydaje się, że właściwie wszystkie filozofie są fajne. Ale kiedy przychodzi burza, okazuje się, że nie wszystko było fajne. Teraz, kiedy mamy na przykład pokój, zobaczcie, jest pełno różnych klubów, spotykają się działacze, ale już było w historii, że przyszły czarne chmury nad świat. Kluby zamknięto, kółka rozwiązano, a Kościół jak trwał, tak trwał. Spotykał się, modlił, wymodlił, wszedł w Dolinę Cienia i wyszedł po drugiej stronie piękniejszy. Tak jest z Kościołem. I to samo się tu dzieje. Tamten dom nie miał gorzej niż ten. Ten nie miał większego problemu niż tamten. To samo Jezus mówi celowo. I spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był... wielki. Czemu runął? Przecież tak samo na tamten spadło i nie runął. Bo różnica była w fundamencie. Zawiódł jego sposób. Cała jego praca poszła na marne. Budował, wydał pieniądze, zużył czas. Chodził do kościoła, bym powiedział. Słuchał, Ale potem mówił, właściwie po co mi Bóg? I tak mam cały czas nieszczęścia w życiu, i tak mi źle, i tak wszystko niedobrze. Nie jestem zadowolony. Wszystko na marne. I apostoł Jakub, kiedy mówi o takiej wierze, o wierze, i człowiek się zaczyna, wiara z działaniem czy bez, Jakub pisze, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. To nie jest zbawienna wiara, że słyszysz Biblię. To nie jest zbawienna wiara, że jeszcze chodzisz do kościoła, powtórzyłeś jakąś formułkę i dałeś się ochrzcić. Zbawienna wiara również to w sobie zawiera, ale jest też posłuszeństwem na co dzień temu, co słyszysz od Jezusa. Chcesz przeto poznać nędzny człowieku, pisze Jakub, że wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. Chcesz to poznać? I udowadnia to. Bo nie wystarczy, że rozumem się zgadzamy. Nie wystarczy, że przyjdziecie tu i wszystko, co z dzisiaj stąd wyniesiecie, to powiecie, no, dzisiaj pastor głosił zgodnie z Biblią. Super. No ja bym chciał zgłosić zgodnie z Biblią. Dlatego wszyscy mamy Biblię tutaj, na kolanach otwarte. Patrzymy w nie. Ale to nie wystarczy, że się zgadzasz. Musimy zacząć tym żyć. To nawet nie wystarczy, że ja głoszę zgodnie z Biblią, bo ja mogę głosić zgodnie z Biblią, ale wiecie co, mieć jeden problem. Mogę być hipokrytą i głosić zgodnie z Biblią, ale nie żyć zgodnie z Biblią. I kiedy przyjdzie ulewa, deszcz i wzbiorą wiatry, to mój dom runie. Bóg nam nie obiecuje, że będzie życie bez łez. Nawet Jezus zapłakał. A więc i w nasze życie mogą przyjść łzy, trudy. Jezus płakał. Jezus się smucił. To nie jest jeszcze upadek. Upadek jest wtedy, kiedy upadniesz tak nisko, że Jezus staje się nikim w twoim życiu. Że twoja wieczność się rozpada. Że to, w co wierzyłeś, przestaje mieć sens. I że w końcu nie trafiasz w wieczność tymi drzwiami, którymi powinieneś, którymi jest Jezus. Nie wystarczy intelektualnie się zgodzić. Dlaczego? Bo burza sprawdzi naszą konstrukcję. Nie ma takiego roku, żeby nie było brzydkiej pogody. I nie ma takich ludzi, którzy by nie mieli burz w swoim życiu. Nie ma takiego roku, żeby się okazało, że akurat w tym roku cały czas było lato. Nie ma. I tak też nie ma życia tutaj, na tej sali. Każde życie, każdego z was, przyjaciele, ma lato i zimę. Ma dni, kiedy przychodzicie radośni, kiedy aż piszczycie, że szczęścia, jak moja Alicja. Ona mu taka zadowolona. Ale mogą przyjść trudniejsze dni, kiedy będzie mniej szczęśliwa. I w moim życiu są takie. I w życiu wielu z nas, że piszczymy ze szczęścia, cieszymy się, radujemy się. Ale potem Pan jest pasterzem moim. I co tam pisze o tym pasterzu? No, choćbym szedł doliną cienia. Tam nie pisze, a jeśli idziesz doliną cienia, toś niezbawiony. Nie. Tam pisze, choćbyś szedł doliną cienia. Pan czyni różnicę. Wiecie, różnicę widać wtedy, kiedy zaczyna padać deszcz, a nie kiedy świeci słońce. Różnicę widać wtedy, kiedy robi się ciemno. Różnice okazały się na koniec. Zobaczcie, chcę wam coś jeszcze bardzo ważnego powiedzieć. Posłuchajcie. Te domy wyglądały bardzo podobnie, zgadza się? Są bardzo podobnie opisane. I zobaczcie, te domy miały więcej podobieństw niż różnic, dopóki było dobrze. Póki świeciło słońce, więcej podobieństw niż różnic. Właściwie nic ich nie różniło, dopóki świeciło słońce. Ale kiedy zmieniła się pogoda, różnice okazały się ważniejsze niż podobieństwa. Choć różnic było mniej niż podobieństw. To jest trochę jak z ekumenium. Wszystko wydaje się, że wierzymy w to samo. Kiedy zmieni się pogoda, okaże się, że nie. Te dwa domy wyglądały prawie tak samo. Właściwie to wiecie, Kowalski z Nowakiem mówili sobie, wiesz co, my mamy takie same chałupy, nas wszystko łączy. My jesteśmy takimi samymi ludźmi. A Bóg mówi, nie, nie jesteście takimi samymi ludźmi, bo jeden z was mnie oszukuje. Jeden z was robi pozory, udaje, drugi z was jest prawdziwy, ale nie widać teraz, będzie widać za miesiąc, kiedy się zbiorą chmury. Oto różnica, posłuchajcie mnie, różnica między uczniem i wyznawcą. Jeśli jesteś uczniem, budujesz na skalę. Jeśli jesteś wyznawcą, budujesz tak, żeby ci pasowało, wyznaję. I dzisiaj mamy, Europa dzisiaj wyznaje chrześcijaństwo. Mamy pełno wyznawców. Ale wielu z nich nie buduje na skalę, nie jest uczniami. Uczeń Jezusa to jest to, co zmieni zbór, miejscowość, małżeństwo, charakter, życie. Bo różna przychodzi pogoda. Każdy z was to wie. Ile razy z przyjaciółmi cieszyłem się. Tutaj na tej sali siedzą moi przyjaciele. Cieszyliśmy się, ale bywało, że co? Bywało, że przychodziłem do was, spuszczałem głowę i było mi ciężko, smutno, trudno, ale to nie znaczyło, że mój Pan zawiódł, choćbym szedł doliną cienia. Byliście koło mnie, kładliście na mnie ręce. Chcę wam powiedzieć, kiedy ostatnio byłem chory, ta angina mnie dopadła. Jedna, druga, osłabienie jakiegoś organizmu. Później ludzie mówią, aleś się pozbierał. Powiem wam, czemu się pozbierałem. Pewnego wieczoru starszostwo do mnie przyszło. Całe. Wyciągli kielich, wino, połamali chleb. I ukochali mnie, i przytulili, i wymodlili. Szedłem doliną cienia, obok mnie szli bracia. I dziękuję starszostwu dzisiaj. Byli koło mnie. Przyszli, pomodlili się. Dali mi lekcję, której sam się muszę ciągle uczyć. Dolina cienia może przyjść, ale nasza konstrukcja była dobra. Okazało się, że nie łączy nas religia, dogmaty. To, że mamy ten sam rząd, łączyła nas przyjaźń. Połączyło nas coś więcej. To jest różnica. I kiedy patrzycie na te dwa domy, to jest różnica między uczniem a wyznawcą, między tym, który uczy się od Jezusa, a ten, który go tylko wyznaje. Jedni mają jego plany, inni mają swoje plany. Każdy uczeń jest wierzącym, ale nie każdy wierzący jest uczniem, pamiętajcie. Głupiec słucha bez działania i mówi to, czego nie robi. Mądry słucha i działa, i to, co mówi, pokrywa się z tym, jak żyje. Pamiętam taki straszny przykład, wam powiem, który przeczytałem kiedyś w książce. Opowieść pewnego człowieka z obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie cała ekipa szła i wybierali esesmani i ludzi do gazu. I ten człowiek znalazł się w tej grupie, która miała iść do gazu. I więzień, który opisywał wspomnienia, napisał, że ten człowiek zaczął krzyczeć, że on się nadaje do budowania. Czemu chcecie mnie zagazować? Ja mogę być budowniczym, budujecie. I oficer SS odwrócił się, podszedł do niego i wiecie, co do niego powiedział? Pokaż mi twoje ręce. Ten człowiek pokazał jego ręce. Mówi, ty nie jesteś budowlańcem. Ten człowiek był księgowym. I to jest to, jak się diabeł czasem z nas śmieje. Mówimy, ja idę za Jezusem, ja jestem zbawiony. Ja naprawdę wierzę, a diabeł może krótko powiedzieć, co? Pokaż mi twoje ręce. I tym bardziej Boga nie oszukasz. Czasami Kościół mówi, my wierzymy, my wierzymy, my wierzymy. Przychodzi trudna sytuacja w świecie i dokładnie to samo pytanie, co tamten esesman zadał, zadaje nam życie, zadają nam ludzie. Pokaż mi swoje ręce. Czy zgięliście się nad ubogim, nad nieszczęsnym, nad grzesznikiem? Czy pobrudziliście te czyste religijne rączki? Pokaż mi twoje ręce. I wtedy się rozpoczyna dramat. Bo póki jest pogoda, wszystko wygląda tak samo. On mówił coś innego i coś innego było widać. I tak czasem wygląda nasze życie. Mówimy, że wierzymy, a pokazujemy, że nie wierzymy. W słowach jesteśmy wierzący, ale gdzie indziej żyjemy inaczej. Ilu dzisiaj wierzących ludzi? W niedzielę, w kościele to są wierzący, w świecie, w pracy to są ateiści, a w internecie to są sodomici. Trzy różne osobowości. Pokaż mi twoje ręce, powie Bóg. Życie samo zada to pytanie. Możemy czytać wiele książek o woli Bożej, śpiewać piękne pieśni o woli Bożej, mówić górnolotne kazania wam mogę. Mogę wam powiedzieć kilka jeszcze kazań o woli Bożej, ale jeśli nie będę nią żył, to moje życie albo twoje życie, jeśli nie będziesz żył, rozleci się. Bo Bóg któregoś dnia może powiedzieć, głupi przykład z esesmanem, ja nie chcę Boga z tym porównywać, ale wiecie, o czym mówię. Pokaż ręce, pokaż dowód życia, pokaż to, jak żyjesz. Bóg może powiedzieć, pokaż mi, zobacz, jak ty żyjesz. Wychodzi wtedy nasze kłamstwo. Bóg powie, pokaż mi twój fundament. A tym fundamentem nie są słowa, jest posłuszeństwo, uczniostwo, bycie uczniem Jezusa. Bóg ci mówi, wybacz, ale ty wiesz lepiej, nie wybaczę. Bóg mówi, nie kłam, ale ja wiem lepiej, będę kłamał. Bóg mówi, nie gniewaj się, ale ja przecież mam prawo się gniewać. bo mi zrobili źle. Nie, niech nie zachodzi słońce nad tym gniewem. Działaj, bądź moim uczniem, idź za mną, zobacz. Bili mnie w twarz, wyrywali mi brodę, przybili mnie do krzyża, zerwali ze mnie szaty, ale ja mówiłem, Ojcze, wybacz im. Chcesz być moim uczniem? Bierz ten krzyż, chodź. Zacznij to praktykować. Ja wiem, że wszyscy tutaj macie prawidłowe dogmaty i doktryny. Ale dziś Duch Święty mówi, ja nie pytam Cię o doktryny. Ja Cię dziś chcę zapytać o Twoje życie. Przynajmniej tak do mnie Pan mówi. Główna nauka Jezusa dzisiaj. Głupiec zbudował dom i dopóki świeciło słońce, wyglądał jak radykał do pierwszej pory deszczowej. Główna nauka Jezusa, konieczność posłuszeństwa, by być prawdziwym Kościołem. Nie mieć prawidłowych wypowiedzi o doktrynach, ale mieć prawidłowe wykonanie nauczania Jezusa. Dwa domy, kończąc, dwa domy. Ten sam religijny materiał, ale inny fundament. Mogą być dwa kościoły, dwóch ludzi. Dwa domy, tak samo zbudowane, tak samo właściwie z takiego samego materiału, podobny dach i okienka. Ale to, co nie widać, inne. Dwóch ludzi, te same pieśni śpiewamy. Mówimy, że wierzymy w tego samego Boga. Ale Bóg mówi, fundament może być inny. Dwa kościoły śpiewają z tych samych śpiewników. Mają ten sam doktrynalny zapis w internecie i w książkach, że właściwie jeden i drugi musi przyznać, no zgadzamy się z wami, pokażcie w sobie, no zgadzamy się. Ale Bóg mówi, jest jeden problem dużo głębszy. Jeden z tych kościołów ma fundament, a drugi ma niedzielę. Dwa domy. Mądry i głupi pewnego dnia weszli w sztorm. Jeden i drugi siedział w domu, jeden i drugi napalił w kominku, jeden i drugi usiadł. Mądry i głupi weszli w sztorm, ale jeden z nich zaczął tracić powoli pokój, bo mu się zaczęła chałupa trząść. Bo mu się zaczęło wszystko ruszać. Zwróćcie uwagę to, co najbardziej chcę, byście z tej historii zapamiętali. Nie różniła ich nic oprócz fundamentu. Takie same domy. Nie różniły ich okoliczności. Jeden i drugi doświadczał taką samą pogodę. Wszystko takie same oprócz fundamentu. Dopóki nie było źle, wyglądali jak bliźniacy. Nie różniła ich sytuacja, okoliczności, to co słyszeli. Każdy z nich usłyszał to samo. Każdy z nich budował podobnie. Każdy z nich był aktywny. Tyle tylko, że jeden posłuchał Jezusa, a drugi znalazł swój sposób, jak to zrobić lepiej. Mądry przetrwał. Jak myślicie, czemu mądry przetrwał? Użył lepszych materiałów na dach? Nie. Miał lepsze ściany? Też nie. Usłyszał z powodu tego, co zrobił z tym, co słyszał. Jeśli chcesz przetrwać, chcesz zbudować chrześcijański dom i rodzinę, to posłuchaj, co Duch Święty do ciebie powie. Usuń to, co jest piachem. Wylej dobry fundament. Fundament dobry wylewa się przez wyznanie, pokutę, naprawę, zmianę stylu życia. Zmieniajmy nasz styl. Zapis doktrynalny mamy dobry. Wejdźcie na naszą stronę internetową, pisze, w co wierzymy. Goście, większość z was, gdybyście to czytali, to samo wasze kościoły wierzą. Ale wszystko wygląda tak samo do dnia burzy. Przetrwa ten, kto buduje na fundamencie. I ja wierzę, że zarówno ci, co tu przyszli dziś jako goście, i my nie będziemy martwić się dłużej, jak to wygląda w oczach ludzi, ale pozwolimy, żeby Duch Święty popatrzył do nas i wejdziemy w fundament. Powstańmy do modlitwy. Panie, wszyscy słyszymy Słowo Boże. Dziękujemy Ci za czas łaski, że dałeś wolność i brzmi dla każdego, kto chce słuchać. Panie, chcę Ci wyznać, że tyle razy w życiu było mi budować łatwiej na piasku, niż żyć w tej skale. Panie, dla nas, dla ludzi łatwiej jest iść na skróty, niż czasami iść Twoimi śladami. Ale dzisiaj Ciebie prosimy jako Kościół. Dziękujemy Tobie, że Duch Święty ma dla nas tyle cierpliwości. Dziękujemy Tobie, że Ty dzisiaj nie niesiesz sądu, nikogo nie przekreślasz, ale zadajesz pytanie o fundament. Panie, chcę Ci wyznać, że nie chcę być głupcem jako człowiek. jako mąż, tata, pracownik. Chcę Ci wyznać, że nie chcę być głupcem. I Panie, mogę się chwycić tylko Twojego słowa. Jest napisane, że komu brak mądrości, żeby prosił. Wyznajemy Ci, Panie, że brakuje w wielu sprawach nam tej mądrości. Panie, wyznaję Ci, że często chciałem tą mądrość użyć dla mojej wygody, a dziś widzę, że mam ją użyć, aby zbudować to, co Ty chcesz zbudować w moim życiu. Proszę Ciebie, Panie, abyś obdarzył dzisiaj to zgromadzenie taką mądrością. Abyś obdarzył nią nasze zbory. Abyśmy nie byli tacy sami, tylko dopóki jest dobrze, a kiedy przychodzi kryzys, nerwowa sytuacja, kiedy to, co wokół się wali i nie idzie tak, jak trzeba, okazuje się, że wcale nie jesteśmy tymi, za których się podajemy. Panie, chcę być uczniem pokoju, uczniem Ciebie. Ty gdziekolwiek szedłeś, mówiłeś szalom i ja, Panie, chcę ten szalom, ten pokój nieść w sobie. Dziękuję Tobie dzisiaj, że mam słowo, mam czas, mam Twoją cierpliwość, dni łaski i pomóż mi zmieniać moje życie. Prosimy Ciebie dzisiaj, Panie, abyś nas zmieniał, dotykał. Panie, chcemy modlić się o tych, którzy nie wiedzą już sami, co mają zrobić. Pomóż tym, którzy przyszli tu dzisiaj i wracają do domu, do swoich miejsc z chaosem w życiu i bardzo potrzebują Twojego fundamentu. Pomóż każdemu z naszych zborowników, czy też gości, którzy właśnie w takie miejsce wracają i nie wiedzą, co będzie dalej. Uczyń z nas zbór, w którym ludzie zmienionym charakterem będą naśladowcami Jezusa. Uczyń z nas taką społeczność, w której Twój charakter będzie najważniejszy. Błogosław nam dzisiaj, Panie, o to Cię prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Czy jest ktoś z Was na sali, kto potrzebowałby dziś modlitwy? Kto potrzebowałby, żeby Duch Święty posilił go mądrością do budowy dobrego fundamentu? Nie będę wołał Was do przodu, nie wyciągnę Was, ale podnieś rękę, żebyśmy wiedzieli. Podnieś na znak. Potrzebuję dziś modlitwy. Widzę Wasze ręce. Ci, którzy nie podnosicie, obejrzyjcie się wokół, kto podnosi koło Was rękę. Zobaczcie. Ci ludzie się nie wstydzą, podnoszą rękę. Wiecie, co mówią do Was? Podniesiona ręka tych ludzi mówi: bracia, siostry, potrzebuję modlitwy. Pomódźcie się o mnie. No bo po to jest przecież Kościół. Kościół nie jest po to, żebym się musiał wstydzić swoich słabości, ale jest po to, jest jedynym miejscem, gdzie mogę Wam powiedzieć: pomóżcie mi, pomódźcie się. Kto z Was potrzebuje modlitwy, podnieście rękę jeszcze raz. Niech widzą wszyscy. A inni, którzy nie podnieśliśmy, pomódlmy się o nich. Ojcze, zamiast słowami, tym gestem podniesionej ręki mówimy dziś do Ciebie i do braci i sióstr. Ten gest ręki mówi: potrzebuję modlitwy, bo moje życie chwieje się i nie jestem pewny fundamentu. Panie, wybacz, jeżeli w moim życiu jest miejsce, gdzie zlekceważyłem Twoje słowo, bo moje własne poglądy były ważniejsze. Proszę Ciebie dzisiaj, Ojcze, o każdą z tych osób, co podniosła rękę. Całym zborem prosimy Cię o tych, co podnieśli rękę. Proszę Cię, abyś dał im odpowiedź, niekoniecznie taką, która im się spodoba, ale aby czuli, że dostali odpowiedź z nieba, że dostali odpowiedź od Ciebie, od Ducha Świętego, który chce nas przeprowadzić, który nas chce pięknych, przyozdobionych stawić przed Twoim obliczem. Błogosławię dziś tych, którzy tym gestem powiedzieli, że słabym ja, ale mocnym Ty jesteś, Panie. Błogosławimy ich i dziękujemy Ci za nich, że przyszli dzisiaj, że dla nich ta niedziela miała sens. Wyznajemy Ci naszą słabość, a Twoją siłę. Błogosławię ich dzisiaj w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan Was błogosławi. Usiądźcie.